Liderzy unijnych instytucji zadowoleni z przyjęcia paktu migracyjnego. Zatwierdzili go europosłowie na sesji plenarnej w Brukseli, kończąc prawie 8-letnie spory w Unii Europejskiej. Entuzjazmu nie podzieliła natomiast większość europosłów z Polski. Deputowani z KO, PSL oraz PiS zagłosowali przeciwko paktowi. Premier Donald Tusk też już odrzucił najbardziej kontrowersyjny element paktu. Chodzi o zasadę obowiązkowej solidarności. Przewiduje ona, że albo kraj zgodzi się na relokację migrantów, albo zastąpi ją opłatą w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.
To historyczny dzień, mówiła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. To wielkie osiągnięcie, dodała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Ten pakt migracyjny jest do poprawy. Tak z kolei komentował europoseł Andrzej Halicki.
Dużo poprawek ze strony Polski, żeby on był skuteczny, transparentny i gwarantował bezpieczeństwo polskiemu społeczeństwu.
Europoseł wytknął między innymi także brak odpowiednich funduszy dla krajów pod presją migracyjną, jak Polska. Pakt migracyjny krytykowała była premier Beata Szydło.
To jest gaszenie pożaru benzyną. Fala migracji wzrośnie.
Pakt zakłada relokację rocznie 30 tysięcy migrantów. Pod uwagę przy podziale mają być brane liczba ludności i PKB każdego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Pakt zyskał większość w parlamencie, mimo głosów sprzeciwu polskich parlamentarzystów. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, zapewnił premier Donald Tusk.
Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się, ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Nie wykluczam, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego też zmieni się trochę i struktura polityczna parlamentu, ale chcę wszystkich uspokoić. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji.
Kanclerz Niemiec uznał przyjęcie paktu migracyjnego za historyczny i niezbędny krok. Olaf Scholz napisał na jednym z portali społecznościowych: reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego pokazuje solidarność państw Europy, ogranicza nielegalną imigrację i odciąża kraje szczególnie nią dotknięte. Posłuchajmy jeszcze komentarzy polskich europosłów. Teraz Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości, frakcja Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.
To bardzo złe rozwiązanie dla Unii Europejskiej, także dla Polski. Nie rozwiązuje właściwie niczego, dlatego że jest to wyraźny sygnał do, powiedzmy, osób, które zajmują się na przykład przemycaniem uchodźców, że mogą do Europy przyjeżdżać. Nie ma readmisyjnej dyrektywy, czyli nie ma możliwości, powiedzmy, odesłania uchodźców, którzy przyjadą do Unii Europejskiej na podstawie tego prawa, które głosował Parlament Europejski. Kwoty podziału osób, migrantów są też dosyć sztuczne. Przecież wiadomo, że migranci nie będą bezczynnie czekali czy siedzieli gdzieś tam w jakichś obozach, stadionach, w budynkach, w lasach, tylko oni będą szukać lepszych możliwości życia przy większym zasiłku społecznym, a takie zasiłki największe są albo w krajach skandynawskich, albo na zachodzie, w Niemczech, we Francji. Więc to jest tylko taka próba przedwyborczego zalegitymizowania. Będą z tego konflikty między państwami.
Panie pośle, premier Donald Tusk mówi, że Polska nie zgodzi się na ten mechanizm relokacji, więc pewnie będzie on poddany negocjacji jakiejś, może zmianie, a może będzie wpisany na ostro
nie,
i wyraźnie.
Bo nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby się nie zgodziła. Może nawet powiedzieć, że się nie zgadza, natomiast w Radzie ostateczna decyzja będzie zapadała w Radzie. Tam nie będzie potrzebna jednomyślność, więc Donald Tusk w tej chwili rzuca się rejtanem, a tak naprawdę niewiele będzie mógł zrobić.
Tyle Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawiał Piotr Tolko. A co na temat tego paktu migracyjnego zatwierdzonego przez Parlament Europejski sądzi profesor Bogusław Liberacki, Nowa Lewica, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów?
Najbardziej pozytywną rzeczą jest to, że w ogóle jest jakaś koncepcja, co robić z potencjalnymi migrantami, którzy do nas dotrą. Czyli zainstalowanie punktów odprawy po drugiej stronie Morza Śródziemnego, bo to jest głównie nastawione na Morze Śródziemne i to musimy o tym pamiętać, czyli tamtą migrację. Welcome centers po stronie Unii Europejskiej, naszych wybrzeży, czyli Włochy, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia. I tutaj odbywałaby się kwalifikacja, kto może wjechać do Unii Europejskiej, kto nie może wjechać do Unii Europejskiej. Nie będzie nielegalnych migrantów. I migranci, którzy by chcieli przyjechać i po prostu pracować tutaj, zacząć mieszkać, są nam potrzebni jako ręce do pracy, czy ręce i głowy do pracy. Bo Unia Europejska, w tym Polska szczególnie, cierpimy na tak zwane aging society, czyli starzejące się społeczeństwo. No mam, popatrzmy na demografię, jest coraz gorsza sytuacja demograficzna, a jednocześnie gospodarka wymaga. I nawet w naszym regionie, no, chociażby turystyka, hotelarstwo, wyobraźmy sobie, że bez imigrantów byśmy to robili, to prawdopodobnie musielibyśmy w dużej mierze ogłosić bankructwa. Jest natomiast kwestia sporna i tutaj rząd polski stoi z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi tak zwanej solidarności. Czyli jeżeli przychodzi pula, na przykład 100 tysięcy migrantów, w jaki sposób byśmy decydowali, dokąd ci migranci potencjalnie udaliby się? Jeżeli państwo zgadza się, przyjmuje, no to przyjmuje już kwotę. Jeżeli nie przyjmuje, to kto inny przyjmuje więcej, to w ramach solidarności państwo nie przyjmujące określonej liczby osób płaci po 20 tysięcy euro państwom, które przyjmują te liczby osób. Rozpoczną się negocjacje między Radą Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim. I nie wykluczam, że po prostu pewne zapisy się zmienią i w związku z tym ten kształt ostateczny może być inny, ale to nie będzie radykalnie inny. Inny niż to, co zostało przegłosowane przez Parlament Europejski. Natomiast jest w tej chwili dość duże prawdopodobieństwo, że po prostu my nie znajdziemy większości blokującej, my jako Polska. Bo dwa państwa jednoznacznie się zdecydowały na
Słowacy,
nie, to jest Polska.
Słowacy mówią, że odrzucają.
Tak, Węgry i Słowacy, no i Polska deklaracją premiera Tuska dołączyła. A zatem duża debata jest przed nami. Chcielibyśmy, żeby w tej chwili też do puli całej przyjeżdżającej uwzględnić także Ukrainę, ale również inne państwa, zwłaszcza z byłego bloku radzieckiego, z których ludzie przyjeżdżają. Więc to jest kwestia, co będzie tą pulą, co będzie tymi 100%, od których będzie się obliczać kwoty. I jeżeli się uda włączyć ten mechanizm również osoby przyjeżdżające z Ukrainy, to może się okazać, że per saldo my będziemy na tym korzystać.
Mówił profesor Bogusław Liberacki, Nowa Lewica, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. A my pytamy, w jaki sposób rozwiązać problem osób migrujących z biednych krajów południa do Europy i czy sposobem na to jest uchwalony pakt migracyjny. Przy naszym telefonie pierwszy gość, pan profesor Marek Żurek, politolog, europeista, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, czy jest pan zaskoczony twardą postawą premiera Donalda Tuska, który mówi, że temu pakietowi solidarnościowemu i ewentualnemu płaceniu za każdego nieprzyjętego migranta 20 tysięcy euro mówi zdecydowane nie?
Nie jestem zaskoczony, ponieważ Donald Tusk o tym mówił już w trakcie kampanii wyborczej. Powiedział, że nie zgodzi się na tą relokację, na przyjmowanie, więc to powtarza, co było właśnie takim programowym punktem w kampanii wyborczej. Ale tutaj trzeba byłoby dodać, że Donald Tusk o tym mówi, ponieważ uważa, że migranci z Ukrainy, kolokwialnie mówiąc, załatwią sprawę, czyli że Polska zostanie ochroniona przed napływem, przed relokacją imigrantów ze względu na to, że ma u siebie imigrantów ponad 1 000 000 osób z Ukrainy.
Czy pan profesor podziela obawy i pogląd posła Prawa i Sprawiedliwości, europosła Bogdana Rzońcy, który stwierdził, że to, co teraz robi premier Donald Tusk, to są takie rejtanowskie zachowania, ale w gruncie rzeczy Rada Europejska, tam nie wymagana jest jednomyślność, może postanowić, co będzie chciała i nikt się nie będzie przejmował protestami, czy to Polski, czy Węgier, czy też Słowacji?
No cóż, jesteśmy w Unii Europejskiej, są określone procedury podejmowania decyzji, w tym przyjmowania rozporządzeń, takich, o których tutaj także mówimy. To rozporządzenie o... ten pakiet azylowy zostanie przyjęty kwalifikowaną większością głosów, więc tutaj no, sprzeciw Polski jako takiej nie da za wiele. No, trzeba po prostu mieć tą możliwość blokującą, czyli co najmniej cztery państwa, ale oczywiście ta większość, tą mniejszość, no, można powiedzieć, trudno będzie uzyskać. Większość kwalifikowana jest wtedy, kiedy 50 państw członkowskich głosuje za i stanowią one co najmniej 65% ogółu ludności Unii Europejskiej. Oczywiście ta bieżąca polityka, ona nakłada się na tą politykę europejską, ponadnarodową, no i mamy stąd taki rezultat.
Czy pana zdumiewa, czy też nie? Domyślam się, że raczej nie. Postawa Niemiec, które bardzo optują za tym paktem, bo wydawałoby się, że za tym paktem migracyjnym powinny optować głównie kraje, mówiąc umownie, frontowe, czyli te, które są na zewnętrznych granicach Unii, czyli Włochy, Hiszpania, Grecja, no, Francja w małej części, ale również. Proszę powiedzieć, skąd taka aktywność Niemiec, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego paktu?
No chyba z oczywistych względów, ponieważ Niemcy są tym największym państwem pod względem gospodarczym w Unii Europejskiej, to mają też sporą liczbę imigrantów. No i sobie przypomnijmy, że przecież w ciągu tych ostatnich lat napłynęło do nich ponad milion, 1,5 miliona osób. Więc oni są, mimo że nie są na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, są też dotknięci tym napływem imigrantów. Stąd też próby wpłynięcia na zmniejszenie liczby, czyli po prostu ograniczenia tego procesu. Ale się nie dziwię, że Niemcy optowali za tym.
Rozporządzenie w sprawie sytuacji kryzysowych lub sytuacji spowodowanej działaniem siły wyższej, które precyzuje sposób działania tzw. mechanizmu solidarnościowego i zobowiązuje państwa członkowskie do solidarnej pomocy państwom, które doświadczają nagłego wzrostu liczby migrantów, zostało przyjęte 301 głosami przy 272 przeciw i 46 wstrzymujących się. Czyli można powiedzieć, że taka prawie równowaga. No właśnie, i tu w tym kontekście pytanie o pana ocenę tych przepisów, bo właściwie ich uchwalanie to lata pracy, 8 lat od tego kryzysu migracyjnego 2015-2016. No i jak pan je ocenia? Czy to są dobre rozwiązania?
Na razie, może tak powiem, 8 lat doprowadzenie do pewnego momentu, kiedy już można głosować, kiedy ten pakiet azylowy ma pewne już takie ramy, nad którymi można przegłosowywać jako już funkcjonujące prawo. 8 lat to znaczy, że ta sprawa jest trudna. To negocjowano dosyć długo i ten wynik głosowania niewielką większością głosów to przeszło. Przy sporej liczbie wstrzymujących się pokazuje, że w samym Parlamencie Europejskim no też i duże partie nie wszystkie głosowały za i nie wszyscy posłowie głosowali za. Więc ten problem, jak czytam, wskazuje na to, że pakiet jest po prostu kompromisem i ten kompromis nikogo nie zadowala. Ani tych, powiedziałbym, osób z bardzo lewej strony, którzy uważają, że jest zbyt restrykcyjny, ani tych osób z prawej strony, którzy uważają, że jest zbyt łagodny. Kwestia tego, czy on wejdzie w życie, no tutaj nakreślił już profesor Liberacki, jeszcze czeka nas dyskusja w Radzie Unii Europejskiej. Ministrowie będą się nad tym zastanawiać i ministrowie, czyli państwa członkowskie, będą jeszcze na ten temat dyskutować. Więc być może to potrwa jeszcze kilka miesięcy, no i ten etap wtedy się zakończy. Albo i nie, jeżeli nie uzyska ten pakiet większości w Radzie Unii Europejskiej. Trzeba będzie renegocjować. Zobaczymy.
Prawica, nawiązując do pańskiej wypowiedzi, panie profesorze, mówi, że otwarcie się na imigrantów, chociaż właściwie te reguły i zasady przyjazdu tu migrantów no, nie będą takie jak obecnie i nielegalna migracja właściwie nie będzie możliwa. No, w każdym razie mówi o tym, że tożsamość europejska jest coraz bardziej zagrożona. Z kolei Amnesty International pisze tak. Pakt Unii Europejskiej w sprawie migracji i azylu cofnie europejskie prawo azylowe o dziesięciolecia, doprowadzi do większego cierpienia i narazi jeszcze więcej ludzi na ryzyko łamania praw człowieka na każdym etapie ich podróży. Mówi Eve Gedi, dyrektorka Biura Instytucji Europejskich i dyrektorka do spraw rzecznictwa Amnesty International. I w tym kontekście, czy podziela pan profesor pogląd, że oprócz teraz konfliktu, jaki ma cała Unia, można powiedzieć, oczywiście nie mówię o oficjalnym konflikcie zbrojnym z Rosją poprzez Ukrainę, to właśnie kwestie migracyjne są najbardziej palącymi, największymi wyzwaniami, nie tylko obecnymi, ale na przyszłe, najbliższe lata, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej?
To jest jeden z takich problemów, ale to nie jedyny. Wspomniał pan przecież, redaktor, o wojnie za granicą Unii Europejskiej, ale mamy jeszcze przecież kwestię wzrostu gospodarczego, mamy kwestię transformacji energetycznej, czyli Zielony Ład, który też wzbudza dużo kontrowersji, ponieważ dotknie społeczeństwa, zwłaszcza te biedniejsze, które będą musiały się przetransformowywać, zmieniać sposoby ogrzewania i tak dalej. To jest też duży problem. Kwestia migrantów, kwestia imigracyjna, ona się nakłada na to otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. To jest naprawdę złożona kwestia, bo ona dotyczy polityki i globalnej, i tej dalekiej zagranicy Unii Europejskiej, bo przecież przybywają imigranci z Afryki, z Azji, nie tylko z północnej Afryki, państwa arabskie, ale także i z tego głębokiego czarnego lądu. Do tego bliska zagranica, do tego jeszcze przecież są polityka ponadnarodowa, czyli polityka unijna i mamy te przecież polityki wewnętrzne każdego państwa członkowskiego, bo przecież rządy no, chcą tak postępować, żeby mieć poparcie wśród społeczeństwa. Oprócz tej polityki mamy do czynienia z kwestią zmian klimatu, obojętnie czy ktoś popiera tę ideę zmian klimatycznych, czy nie, no to jednak widzimy, że temperatury średnie Ziemi rosną, jest to sprawdzone statystycznie i ludzie będą uciekać z terenów zalewanych, z terenów suszy, będą uciekać przed tymi zmianami klimatu, no gdzie będą uciekać? Tam, gdzie wydaje się, że jest dobrze, czyli do państw o wysokim poziomie życia, więc do Europy. Trudno jest pogodzić to wszystko, to jest bardzo rzeczywiście ważny problem. On będzie, mi się wydaje, narastał i dlatego też Unia Europejska, co by tutaj nie powiedzieć, stara się to jakoś utrzymać w ryzach, stara się nie dopuścić do zwiększania liczby tych imigrantów. Wydaje się, że następuje taka pewna zmiana z tej polityki takiej otwartości, przyjeżdżajcie, damy radę, do polityki takiego ograniczania. Więc tutaj chociażby prasa niemiecka mówi o tym, że obecnie takim motywem europejskiej polityki imigracyjnej to jest izolowanie, zniechęcanie i deportowanie.
Według Europolu około 90% osób przekraczających nielegalnie zewnętrzne granice Unii Europejskiej korzysta z przemytników. I tak na podstawie raportu internetowego Balkan Investigative Reporting Network dochód ze sprowadzenia migrantów do Europy przez Rosję i Białoruś wynosi do 10 000 dolarów od osoby. Natomiast koszt przerzutu przez zaporę na granicy polsko-białoruskiej to średnio 3 500 dolarów. Za przeprowadzenie przez szlaki przebiegające wzdłuż rzeki wzrasta on do 5 000 dolarów. Z kolei wynagrodzenie kierowcy przewożącego w kierunku Niemiec wynosi od 600 do 700 dolarów za osobę. Czy jeżeli ten pakt migracyjny zostanie przyjęty i zacznie obowiązywać za 2 lata, po 2025 roku w każdym razie, to no, zdaniem pana profesora może ograniczyć ten nielegalny proceder przemytu ludzi do Europy?
Sądzę, że ograniczy. Ten proceder nie zniknie, ponieważ mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną, jeżeli chodzi o handel ludźmi, więc trudno tę przestępczość zorganizowaną zwalczać, bo na miejsce zwalczenia jakiejś jednej grupy pojawiają się nowe, gdyż jak sam pan redaktor powiedział, jest to zbyt dochodowy biznes. Ale sądzę, że no jednak ograniczy tą liczbę imigrantów, przynajmniej jest taki zamiar, żeby po prostu wiedzieć, kto przyjeżdża, sprawdzać dokładnie, odsyłać osoby, które szukają tylko i wyłącznie no, lepszego życia, ponieważ coś tam im się nie podoba w swoim kraju. Chodzi o to, żeby do Unii Europejskiej sprowadzać, żeby po prostu wjeżdżały osoby, które rzeczywiście potrzebują pomocy. Żeby udzielić prawdziwego azylu, a nie jakiegoś wydumanego.
No i na zakończenie naszej rozmowy informacja z dzisiejszego popołudnia. Premier Donald Tusk spotkał się z premier Estonii Kają Kallas i powiedział tak: mamy coraz więcej sygnałów, że reżim Aleksandra Łukaszenki chce wykorzystać ponownie kwestię migracji i presji na naszą granicę wschodnią z Białorusią dla uzyskania celów politycznych. To żadne wielkie odkrycie, że właśnie kryzysy migracyjne są bronią w rękach zarówno Łukaszenki, jak i Władimira Putina. Bardzo panie profesorze dziękuję za poświęcony nam czas. Pan Marek Żurek, politolog, europeista, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kłaniam się, a przy naszym telefonie kolejny gość, także Uniwersytet Szczeciński, pan profesor Fuad Jomma, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, znawca tematyki bliskowschodniej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, czy możemy powiedzieć, że kraje północnej Afryki, Bliskiego Wschodu też szerzej mówiąc, są w takim wiecznym kryzysie i w najbliższych latach nic nie wskazuje na to, żeby ten kryzys udało się zażegnać, żeby Europa mogła być spokojna, że fale migrantów nie będą do tej starej Europy, bogatej Europy chciały przeniknąć?
W pełni się zgadzam z tą tezą. Te kraje są na tyle niestabilne w tej chwili, że wojna w Syrii, która trwa od 15 marca 2011 roku i praktycznie jeszcze może potrwać nawet i kolejne 10 lat albo 20 lat. Cały obszar Bliskiego Wschodu tak naprawdę jest niestabilny. Wygenerują tyle migrantów i niekoniecznie tak naprawdę z powodu wojny oni szukają schronienia, często z powodu suszy, często z przyczyn ekonomicznych, osobistych. Są różne przyczyny migracji w tej chwili, tym bardziej, że z tamtych państw jest już tyle emigrantów na zachodzie, że spora grupa szuka sposobu, żeby się połączyć ze swoją rodziną, dalszych bliskich, które już są w Holandii, czy w Niemczech, czy w Szwecji. Próbują na różne sposoby i osobiście myślę, że to się nie skończy, bo zbyt duża liczba urodzeń w tamtych krajach, z kolei zbyt mała liczba urodzeń w państwach europejskich. Mi się wydaje, że sytuacja Europy nie jest komfortowa, gdyż potrzebują tak naprawdę rąk do pracy. Proszę zobaczyć, że coraz mamy mniej obywateli w różnych państwach, nawet i w tym również Polska. Coraz mniej urodzeń. Prędzej czy później będą sięgać, nawet jeżeli dzisiaj utrudnią, to jutro i tak muszą otwierać granice przed innymi, żeby jednak ściągnąć rąk do pracy, bo tak to jakby wygląda.
Ja przypomnę, panie profesorze, że według demografów Główny Urząd Statystyczny podaje te dane, polski główny urząd, będzie nas w 2060 roku 30 milionów, ponad tam troszeczkę więcej, a teraz jest nas niespełna 37 milionów. To pokazuje, przed jakim kryzysem demograficznym
jest wszędzie
stoi.
Wszędzie ujemny bilans urodzeń, tak? Tak. I tak Polska nie najgorsze, jakby ja wiem, to sytuacji, bo Europa Zachodnia jeszcze bardziej, oni są w gorszej, jakby ja wiem, sytuacji, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń. Tak czy owak, gdyby, mi się wydaje osobiście, gdyby nie prawica europejska, która oczywiście, że są przeciwni imigrantom, żeby jednak już zamknąć tą granicę, to chyba liberałowie już od dawna kompletnie by otworzyliby szerokie drzwi zupełnie przed imigrantami, jeszcze bardziej. Bo gdyby chcieliby je zamknąć, myślę, że są w stanie i to jest bardzo proste. Wystarczy wrócić do starej polityki. A stara polityka polegała na tym, że emigrant jak przyjeżdżał, to czekał w Niemczech czy w Holandii na pobyt czasami 10 lat nawet, żeby w ogóle uzyskać prawa pobytu. A w tej chwili od razu prawa pobytu, od razu mieszkania, po 5-6 latach obywatelstwo, no to nic dziwnego, że to zachęca jeszcze więcej. Poza tym były też otwarte drzwi przez parę lat, przez pani Merkel, która przepuściła miliony osób, tak, z Syrii głównie do Niemiec. To zachęca takie luki w ogóle w granicy, bo ja jestem też jako tłumacz, akurat w Straży Granicznej pracuję. Właśnie ostatnio, nawet kilka dni temu już była grupka obywateli Syrii i tak pytając, czy tam czeka dużo osób przy granicy polsko-białoruskiej. Tak, i głównie to są obywatele Syrii, stwierdzili, ale że tam już jest mnóstwo w tej chwili i prędzej czy później już teraz się zrobiło ciepło. Na pewno będzie więcej osób próbowało przeforsować tą granicę. Także jak na razie ta strona niemiecka czasami jak ich łapią, to przekazują z powrotem do Polski.
A tak? Czy oprócz, zasadzie, panie profesorze, tej motywacji, że chcą spotkać się i być bliżej swoich rodzin, bo ktoś już jest tam w zachodniej Europie, szukają pracy, to w tych, kiedy pan tłumaczy właśnie dla Straży Granicznej, pojawia się też ten motyw, że no, ta zachodnia Europa to dobry socjal, opieka socjalna jest na wysokim poziomie, od razu przyjadę, będę miał tam zasiłek?
Tak, zdecydowanie tak. Praktycznie nikt nie chce składać w Polsce, chyba że są do tego zmuszeni, tak? Ale w przypadku obywateli Syrii, czy Jemenu, czy na przykład Afganistanu, te trzy kraje, one są niewydalani w ogóle z Polski i wpuszczają ich. I nie muszą składać o ochronie międzynarodowej w ogóle w Polsce i wypuszczają ich. I co? I po prostu oni z powrotem wsiadają w autokar albo w taksówkę i jadą z powrotem do Niemiec. Czyli się nie zatrzymują w ogóle w Polsce. Natomiast ci, którzy muszą jednak złożyć, bo nie mają innej alternatywy, jeżeli to są obywatele innych państw, poza tych, które ja wcześniej już ja wymieniłem, no to wtedy idą do ośrodka, przeważnie okolicy, nawet Warszawy, Dębak, tam jest chyba taka miejscowość i w tym właśnie ośrodku muszą czekać, ale przeważnie w Polsce jest odmowa, jeżeli to są obywatele spoza tych trzech państw, które ja wymieniłem, czyli Jemen, Afganistan i Syria. Przeważnie oni dostają odmowy. Zresztą oni sami też nie są zainteresowani Polską, że tak powiem, bo wiedzą doskonale, że nikt im tu nie da mieszkania i w ogóle dobrego startu tutaj nie mają. A w krajach Europy Zachodniej, no zdecydowanie jest tam i rodzina, która im jakoś, ja wiem, to pomoże, pod każdym względem mają ułatwione.
A jak w takim razie pan profesor ocenia ten pakt migracyjny w tym kształcie, który zresztą oprotestowuje premier Donald Tusk? To znaczy taki, że jeżeli nie przyjmiemy pewnej grupy migrantów, no to będziemy musieli zapłacić 20 tysięcy euro za każdego. Jak pan w ogóle ocenia ten pakt migracyjny?
Ten pakt, szczerze powiem, ja na miejscu Polski, gdybym byłbym osobą, która by decydowała, bardzo proszę, ja bym akceptował. Tylko pytanie brzmi, jak siłą będą w Polsce, aby to zatrzymani ci ludzie, bo każdy chce uciekać.
Bo oni nie chcą zostawać w Polsce.
Nie chcą zostawać w Polsce. Także prędzej czy później, to jest kwestia tylko tydzień, paru tygodni, albo nawet jak tylko opuszczają bramy straży granicy, to z powrotem kierunek są w kierunku Niemcy. Także nikt nie chce tu zostać.
Czyli także możemy, panie profesorze...
To jest martwy punkt. Tak
no właśnie, możemy, panie profesorze, sobie zadać pytanie, dlaczego obie strony sporu politycznego w Polsce są przeciwko temu paktowi migracyjnemu zdecydowanie i oskarżają się oczywiście o zaniechanie albo złe przygotowanie, jak na przykład Koalicja Obywatelska mówi, że Prawo i Sprawiedliwość za swoich rządów źle negocjowało z Unią Europejską ten pakt migracyjny. Czy to jest pana zdaniem działanie polityczne, bo właśnie kwestia jest i tak bezprzedmiotowa, bo co prawda zapłacimy 20 tysięcy za to, że na przykład nie przyjęliśmy uchodźca, on i tak po prostu nie będzie stąd wyjeżdżał. No może szkoda tych 20 tysięcy euro po prostu.
Ja myślę, że PO chce pokazać, że nie są gorsi od PiS-u na zasadzie, że my też potrafimy powiedzieć Unii Europejskiej nie. Bo mi się wydaje, że tak jak ja mówiłem, nie grozi Polski zalew nawet migrantów, bo oni cały czas traktują Polskę jako kraj tranzytowy. Ja jako tłumacz to słyszę od każdego, który przesłuchuje, że ich celem ostatecznym
no
albo
tak, Holandia, ale z drugiej strony... Panie profesorze, nie do przecenienia jest chyba ten argument, którym my mówimy, że my ciągle jesteśmy w obliczu kryzysu migracyjnego związanego z wojną w Ukrainie. No i już przyjęliśmy tych migrantów uciekających przed wojną, prawda? Z Ukrainy.
Tak, ale
to jest jakiś argument.
Statusu imigrantów, mi się wydaje, Ukraińcy tutaj w Polsce, oni są zupełnie na innych prawach.
To zgadza się. Tak, to prawda.
I to nie spełniają jakby ten haczyk właśnie, który Unia Europejska na zasadzie, że trzeba przyjąć tyle i tyle. Gdyby Polska zmieniłaby przepisy i traktowałaby Ukraińców jako, powiedzmy, uchodźców...
Uchodźców wojennych, prawda?
Tak, uchodźców wojennych, to byłoby zupełnie inna rozmowa w skali Unii Europejskiej i rzeczywiście mogłoby to wspomóc Polski i możliwe, że tak będzie. Ja tego nie wiem, ale może tak być. Natomiast no, w tej chwili, jak tylko Niemcy ich przekazują z powrotem do Polski, oni i tak za nimi od razu, wręcz od razu wjeżdżają. Także tutaj nie mam obaw, że ktokolwiek tu się zatrzyma w Polsce z tych emigrantów, które stoją na granicy polsko-białoruskiej, tylko że rzeczywiście trzeba uszczelnić tą granicę, bo to nie jest sposób, bo cały czas będzie przeforsowana ta granica i trzeba coś z tym zrobić. Ale myślę, że trzeba utrudniać legalizacji pobytu obcokrajowców w krajach Europy Zachodniej. Tak? To nie tak, że do tej pory każdy, kto się znalazł w Europie, to mógł liczyć na pobyt i później na obywatelstwo.
No i Amnesty International protestuje przeciwko tym nowym regulacjom paktu migracyjnego, a z kolei prawnik i historyk Leib Fogelman w wywiadzie dla Onetu twierdzi, że Europa się rozpadnie z powodu kryzysu migracyjnego. Liberałowie chcą wpuszczać migrantów do Europy bez planu integracji, co doprowadzi do buntu. Ludzie odwrócą się w stronę faszystów, którzy mają jedno rozwiązanie, strzelać. Co pan na taką bardzo skrajną opinię? Nie, chociaż trzeba powiedzieć,
niestety,
że...
Niestety jestem bardzo podobnie właśnie opinii. I to cię bardzo podobną opinię mam. Bo uważam, że dzięki tym migrantom to prawica europejska się podnosi. Będzie stanęła naprawdę coraz, zdobędzie więcej głosów w wyborach parlamentarnych i prędzej czy później oni dojdą do władzy i będzie wtedy koniec, ja wiem to, z liberalizacją tych przepisów europejskich. Także co prawda w Polsce jeszcze nie jest takim, mimo że jest tak mało w Polsce obcokrajowców i tak PiS próbował wykorzystać, prawda, w kampanii wyborczej w ten problem migracyjny. A co by było, gdyby więcej osób? Jeżeli ja bym na ulicach niemieckich parę lat temu, czy 10 lat temu, ja bym, no ci prawicowcy, że nie mogli 5000 osób ciągnąć, to dzisiaj mogą 150000 osób przeciwników rządu ściągnąć na ulicach. Coraz prawica będzie silniejsza i to się pojawi problem między prawicą i między tymi imigrantami. To jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu i tak się zastanawiam, kiedy się pojawi powiedzmy wojna domowa, tak, w państwach europejskich, bo mi się wydaje, że to nie jest uniknione. To jest tylko kwestia czasu. Bez takiej przygotowania, bez integracji, bez kontroli to nikomu raczej na zdrowiu to nie wyjdzie.
No mamy już gettoizację, prawda? Mamy już gettoizację, tak, taką, tak, przedmieść, tak, Paryża, również Londyn i niektóre miasta, tak, inne brytyjskie są tego przykładem, że tak, ta integracja nie przebiega tak, jak powinna.
Nie przebiega w ogóle. Szczególnie w Niemczech, tak? I to słyszę nie tylko od środowisk muzułmańskich czy jakichś islamistycznych, nie. Od środowisk nawet liberalnych, arabskich czy w ogóle z Bliskiego Wschodu. I to są totalnie, nawet liberalni ludzie, są antyniemieccy, tak? Czują rasizm praktycznie wszędzie, bo Niemcy traktują wszystkich tak samo. Bo obcy to jest obcy, tak? Czy ma obywatelstwo niemieckie, czy nie ma obywatelstwo niemieckie. Czy on jest tu od 50-60 lat, albo czy wczoraj przyjechał. Oni traktują wszystko, raczej wszystkich, ja wiem to, jednakowo. I to może być problem. To może być problem, bo ci, którzy się urodzili w państwach europejskich, chcą być traktowani jak równy z równym, jak każdy obywatel. A jednak ja słyszę, i to bardzo teraz często, od środowisk liberalnych, muzułmańskich, że my i oni, tak? My i oni jakby dzielą społeczeństwo dosłownie według, ja wiem, to rasy, według na zasadzie, że my jesteśmy ciągle prześladowani, traktowani jako, powiedzmy, obywatele którejś, ja wiem, to kategorii. Zawsze pierwszeństwo co do pracy w jakimś urzędzie czy cokolwiek, to jest tylko dla rodowitych Niemców, a nie dla nas, mimo że jesteśmy też obywatelami tego kraju.
A ta pana opinia, panie profesorze, w kontekście tego, o czym mówiliśmy, że prawica w Europie Zachodniej rośnie w siłę, to znaczy, że te rozwiązania paktu migracyjnego są jeszcze za łagodne, pana zdaniem?
Tak. Moim zdaniem jest za łagodny. Uważam, że trzeba odmówić już obywatelstwa nawet kategorycznie. Jeżeli już, to pobyt o pracę. Kto chce pracować, proszę bardzo, tak? Tak jak kraje, nawet Zatoki Perskiej. Przecież Arabia Saudyjska, czy Emiraty Arabskie, czy Katar nikomu nie dają.
A co w takim razie, panie profesorze, z brakiem rąk do pracy w Europie i tym, że Europa się starzeje?
No i właśnie, i tu mamy kolejny problem, tak? Bo bez integracji to nie można tyle ludzi ściągać z różnych zakątek świata. Bo Europa, bo ta demografia europejska, i to zaczyna, ja wiem, to wyraźnie, to widać na każdej ulicy Berlina czy Amsterdamu, widać tych obcokrajowców, jest ich zbyt dużo. Zbyt dużo ich jest. I to mamy problem. Mamy problem. Póki nie znajdziemy jakiegoś innego rozwiązania co do integracji, żeby to było jakoś, ja wiem, to poprawnie, to myślę, że nie można już przypuszczać aż tyle, bo dziennie przyjeżdża już kilka tysięcy osób. To tak nie może być, bo końca to nie widać.
Pan profesor
końca tego nie widać.
Fuat Jomma, politolog, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, znawca tematyki Bliskiego Wschodu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję również.
Kłaniamy
się,
a przy naszym telefonie kolejny gość, pani dr Sara Bojarczuk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani doktor, premier Donald Tusk zapewnia, że Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji migrantów, który ma odciążyć najbardziej dotknięte migracją państwa na granicach zewnętrznych. No, z drugiej strony trzeba dodać, że ten pakt migracyjny zakłada między innymi utworzenie ośrodków granicznych, w których będą lokowani nielegalni migranci do czasu weryfikacji ich wniosków o azyl. Chodzi oczywiście o ośrodki graniczne na zewnętrznych granicach Unii. Dokument zapowiada też przyspieszenie deportacji osób, które z góry nie mają szans na azyl. Czy w pani ocenie, naukowczyni, te rozwiązania przyniosą zamierzony skutek? Bo z badań, które mam przed sobą i które na konferencję monachijską zostały przygotowane, monachijska konferencja bezpieczeństwa, wynika, że z sondażu 12 tysięcy osób z USA, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Brazylii, Indii, Chin, Republiki Południowej, Afryki i Ukrainy stwierdziła, że masowe migracje postrzegane są w tej chwili na świecie jako większe zagrożenie niż Rosja.
Poruszył pan bardzo wiele wątków tutaj w tym jednym pytaniu w zasadzie. W kwestii obowiązkowej solidarności myślę, że nie bardzo mamy tutaj możliwość niezgodzenia się, natomiast mamy możliwość zdecydowania, czy przyjmiemy osoby relokowane, czy tak jak wspomniał mój przedmówca, zapłacimy za nie. Myślę, że też warto poruszyć kwestię tego, a w zasadzie podstawę, na jakiej będą wyliczane te pieniądze, czy ilość osób, która została relokowana do danego kraju. W tym przypadku Unia przewiduje, że te osoby będą kolokwialnie mówiąc przeliczane na PKB, więc tak naprawdę w kwestii Polski mówimy tutaj o skali około 2000 osób, czyli no to nie są jakieś horrendalne liczby.
Rocznie 2000 osób.
Tak, dokładnie tak. No tak, takie mamy PKB, w związku z czym mówimy o takich liczbach. Co kolejną kwestią, którą warto poruszyć, tutaj też przysłuchiwałam się waszej rozmowie wcześniej, no to jest kwestia demografii polskiej i rynku pracy, natomiast myślę, że do tego możemy za chwilkę powrócić. Poruszył pan również kwestię ośrodków dla osób, które oczekują na azyl. Również pakt migracyjny zakłada zaostrzenie tego prawa azylowego, a przede wszystkim mniejszą anonimowość tych osób, pobieranie zarówno odcisków palców, jak i zdjęć twarzy i generalną taką mniejszą anonimowość, która obecnie niestety jest i myślę, że to jest kwestia, która bardzo bardziej jest poruszana w kwestii bezpieczeństwa. Natomiast ta kwestia identyfikacji tych osób jest coraz bardziej poruszana w środowiskach organizacji pozarządowych, no bo w zasadzie co dalej z tymi ludźmi? Poruszył pan też kwestię dotyczącą tego, czy to jest jakiekolwiek rozwiązanie, żeby te ośrodki czy takie miejsca miały czy powstawały przy granicach. Myślę, że w kwestii Polski trochę mamy już takie doświadczenie, niestety niekoniecznie dobre, ponieważ mamy takie miejsca, gdzie osoby, które ubiegają się o azyl, mają dach nad głową, natomiast chyba wiemy dobrze, jakie są warunki w tych miejscach. No i teraz pytanie, czy chcemy takich miejsc więcej?
Warunki są bardzo trudne, ale z drugiej strony no, Polska jest w Unii Europejskiej, więc prawa człowieka, mam nadzieję, w tych takich obozach czy miejsc przetrzymywania tych, którzy przekroczyli nielegalnie chociażby białorusko-polską granicę, nie urągają podstawowym zasadom.
Tutaj nie zgodziłabym się, ponieważ działa bardzo na część naszego ośrodka są częścią naszych osób, które są zaangażowani w działalność Ośrodka Badań nad Migracjami. Są to osoby, które działają w grupie Granica i regularnie mamy również seminaria, w których dzielimy się wiedzą dotyczącą tego, co się dzieje na granicy oraz w tych ośrodkach i nie zawsze jest to standard, z którego powinniśmy być dumni.
No i nawiązała Pani, wspomniała Pani o pracy. No właśnie, rynek pracy. Łakniemy pracowników, potrzebujemy. Gdyby nie pracownicy z Ukrainy, to nasza gospodarka już dawno by się załamała. Do tego dołączyli pracownicy legalnie bądź nielegalnie sprowadzeni. To wyjaśni, miejmy nadzieję, komisja śledcza do spraw tak zwanej afery wizowej. No ale właśnie, jakie mamy perspektywy, Pani doktor, jeżeli chodzi o rozwój Polski, jeżeli jesteśmy coraz starsi, dzieci na świat przychodzi zbyt mało i rąk do pracy też brakuje?
Oczywiście jest, nasza gospodarka jest bardzo uzależniona od migrantów. Pokazało to choćby chociażby napływ osób z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny z naszą wschodnią granicą. I tak naprawdę pomimo tego, że na naszym rynku pracy pojawiło się prawie, no może niewiele, po mniej niż milion osób, to tak naprawdę skala bezrobocia nawet dobrze nie drgnęła. To pokazuje tak naprawdę, że nasz rynek pracy wciąż jeszcze cały czas łaknie ludzi, którzy będą gotowi pracować. Są to prace, które nawet jeżeli mamy ludzi, to nie są, Polacy nie są chętni wykonywać takiej pracy. To są przede wszystkim prace w sektorze rolniczym, w sektorze produkcyjnym, czyli tak zwane złe prace czy brudne prace, które są już za naszą zachodnią granicą przypisane wręcz do migrantów. Tutaj również mamy kwestię tego, że europejska gospodarka jest coraz bardziej wyspecjalizowana, więc o ile możemy część prac możemy zautomatyzować, to wciąż jednak ta automatyzacja opłaca się mniej niż ściągnięcie osób z zagranicy i tych takich migranckich rąk do pracy. Ale potrzebujemy, wracając do Polski, potrzebujemy nie tylko tych osób do tych prostych prac, ale również tych bardziej wykwalifikowanych. I tutaj myślę, że presja dotycząca uznania kwalifikacji osób z Ukrainy również powinna gdzieś nam zapalić tą lampkę, że potrzebujemy tak naprawdę każdych rąk do pracy.
Wróćmy do kwestii migrantów i tego naturalnego zjawiska, że osoby, które żyją w ubóstwie, często bez dostępu do wody, z deficytem jedzenia, żyją w miejscach, gdzie wciąż są konflikty zbrojne, sytuacja jest niepewna. Oni chcą dotrzeć do lepszego świata, ale nasz poprzedni gość, którego wypowiedzią pani się przysłuchiwała, Fuad Yomma, politolog, zresztą syryjski Kurd, stwierdził, że te przepisy, które są i będą wprowadzane w ramach pakietu migracyjnego, powinny być ostro wypełniane, a nawet powinny być nieco ostrzejsze, bo inaczej jeszcze bardziej Europa skręci na prawo. Ja chcę panią zapytać o to, co nie udaje się w tej integracji starych Europejczyków z tymi nowymi, spróbujmy ich nazwać Europejczykami. Przecież z jednej strony mamy przykłady takie jak premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, prawda? Mamy wiele pozytywnych przykładów również we francuskim rządzie osób o korzeniach imigranckich, które zrobiły wspaniałą karierę, ale generalnie pan profesor Fuad Yomma twierdzi, że ta integracja się nie udaje. Może jest zbytnim pesymistą, może przy odpowiednich programach i właściwym doborze ludzi, a ten pakt migracyjny takie warunki będzie stwarzał, a raczej to, co pójdzie za nim, to ta integracja jest możliwa i w tle mamy przecież ten kryzys demograficzny.
Ja uważam, że ta integracja to jest taki bardzo trudny temat, ponieważ z jednej strony walczymy z tym, żeby może nie walczymy. Mamy tutaj kwestię przyjmowania ludzi, którzy właśnie uciekają z terenów, które są zajęte albo konfliktem, albo ubóstwem, albo bez dostępu do podstawowych elementów potrzebnych do życia. Z drugiej strony mamy tutaj naszych Europejczyków, którzy opierają się i żyją nakarmienitą narracją medialną, która mówi absolutnie nie, bo ci, którzy przyjeżdżają, są źli. No i teraz kwestia tego, co z tym dalej zrobić. Przede wszystkim w przypadku Polski jest to o tyle trudne, że Polska tak naprawdę jest dosyć świeża, jeżeli chodzi o to doświadczenie migrantów. Osoby przyjeżdżające z Ukrainy są o tyle, powiedzmy, w komfortowej sytuacji, że oni bardzo szybko się zintegrowali na rynku pracy. I myślę, że tutaj kluczowym jest też to, że osoby, które przyjeżdżają, i tutaj nieważne, czy z Ukrainy, czy z każdego innego kraju, no rynek pracy jest jednym z tych, które jakby jednym z tych dróg, które należy wziąć pod uwagę podczas integracji. Są też również, jeżeli tutaj mój przedmówca się powoływał na przykład niemiecki, a w Niemczech również są programy, które umożliwiają azylantom poprzez trening wejście na rynek pracy i również jakąś integrację. Niestety problematycznym jest również to, że te osoby mają już, to nie są świeżynki, tak? To nie są osoby, które usłyszały gdzieś któregoś dnia, że o, jest Europa Zachodnia, tam na pewno będzie nam lepiej, tylko te szlaki migracyjne i w zasadzie przemysł migracyjny, który szmugluje tych ludzi do Europy, jest już bardzo dobrze opracowany i też narracje, którymi te osoby są nakarmiane w krajach wysyłających, mówią o tym, że tutaj będzie dobrze, tutaj właśnie od razu jest socjal, prawo pobytu, prawo do pracy i tak dalej. A nie ułatwia też tego to, że te osoby już mają tutaj swoje sieci społeczne i najczęściej właśnie do nich przyjeżdżają, no bo tak jest łatwiej. No i tutaj zamykamy się, jakby kręcimy się w kółko, ponieważ te osoby już jakby mając swoje takie enklawy, no to one coraz bardziej zamykają się w tych w swoich środowiskach, a z badań również wiemy, że migranci, którzy osoby, które doświadczają migracji, mają tendencję do popadania w skrajność, więc albo integrują się z tym społeczeństwem przyjmującym i są, powiedzmy, bardziej liberalni, tak jak na przykład Polacy w Irlandii, albo tak jak chociażby nawet mniejszość turecka w Niemczech czy w Holandii, poprzez to takie kultywowanie swoich tradycji, ale takich bardzo rygorystycznych, chcą dalej utrzymać w sobie tą swoją tożsamość.
I tu, pani doktor, musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę i wrócimy do tego problemu migracji. Przypomnę, czekamy na decyzję Rady Europejskiej, co dalej z paktem migracyjnym. Pani doktor Sara Bojarczuk, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski. Dziękujemy bardzo i polecamy się na przyszłość.
Dziękuję, dobranoc.
Do usłyszenia.